Cześć, tu Malwina Regina, a Ty słuchasz podcastu Preta Talks, który jest częścią projektu Preta Create. Dzisiaj zapraszam Cię na szczególną rozmowę z Dorotą Schulz, fotografką, która swój pierwszy aparat dostała od taty. Potem uparła się na studia nanotechnologiczne, aby na 2 miesiące przed maturą stwierdzić, że jednak bardziej w duszy gra jej artystyczny kierunek. To rozmowa o świadomym życiu i o świadomej pracy, ale także o zatracaniu się i ponownym powracaniu do równowagi. O fotografii i o marzeniach, które z pewnością warto mieć, ale które nigdy nie są ważniejsze niż my sami.
Cześć Dorota, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście. Strasznie się cieszę, to jest nasze drugie spotkanie i naprawdę jest mi zawsze super miło się z Tobą zobaczyć.
Cześć Malwa, mi też jest bardzo miło się z Tobą zobaczyć, zwłaszcza, że nasze wspomnienie ze spotkania z lata zostało ze mną i bardzo, bardzo miło mi Ciebie widzieć. Cieszę się, że możemy wracać do tej rozmowy.
Cieszę się bardzo, naprawdę bardzo miło mi to słyszeć. Dzisiaj widzimy się w zimie, więc minęło ponad pół roku, 8 miesięcy i też na samym początku powiedziałaś, że ten dzisiejszy wywiad będzie zupełnie inny niż ten 8 miesięcy temu, że tyle w Twoim życiu się zmieniło przez te 8 miesięcy, że to będzie zupełnie inny wywiad, mimo że bazujemy na podobnych pytaniach. Powiesz tak, da się powiedzieć w skrócie, co się zmieniło?
Tak, da się na pewno w skrócie powiedzieć, co się nie zmieniło. Tego dnia, tak jak wtedy, również świeci słońce, za co jestem wdzięczna, więc moje szczęście do pogody ze mną pozostaje. Aczkolwiek z rzeczy, które się zmieniły, zmieniło się bardzo dużo w moim życiu prywatnym, co też miało całkiem spory wpływ na moje życie zawodowe. Między innymi dlatego, że charakter mojego życia zawodowego jest tak intensywny na co dzień, że po prostu oczywistym jest dla wszystkich dookoła, a dla mnie nie było, że gdy się zatrzymam, to będę musiała po prostu ponieść jakieś tam konsekwencje braków, które się odkładały. No i to ostatnie 8 miesięcy to był na pewno mój taki czas dochodzenia do siebie, gdzie nawet nie wiedziałam, że to będzie potrzebne wcześniej, jakby decydując się na jakiekolwiek zmiany. A dzisiaj wiem, że no nie powinniśmy sobie robić takich tyłów, dlatego staram się też w takich rozmowach jak ta gdzieś tam zwracać uwagę na taki aspekt.
Mm-hmm. To jest ciekawe, bo ostatnio zaczęłam naszą rozmowę pytaniem, czy spełniłaś już wszystkie swoje fotograficzne marzenia i przez te 8 miesięcy, kiedy oczywiście obserwowałam Cię na Instagramie i widziałam z mojej perspektywy podróż za podróżą i nowe projekty. Też pamiętam, że w lipcu mówiłaś, że niedługo będzie premiera projektu, z którego się bardzo cieszysz, czyli z płyty dla Artura Rojka, który zresztą przychodzi obok nas, jak jadłyśmy sobie śniadanie w lipcu. I ciekawe, bo dzisiaj też miałam zacząć tą rozmowę właśnie takim pytaniem, czy masz poczucie, że żyjesz życiem jak ze snów, ale nasza rozmowa przed nagraniem mi uświadomiła, że czasami to jest tak, że wydaje się nam, że ktoś ma życie jak ze snów, a zupełnie wygląda trochę inaczej. I powiedz mi, czy ten balans pomiędzy pracą a życiem to jest coś, czego szukamy przez całe życie? Czy myślisz, że jesteś w tym momencie, że udało Ci się znaleźć jakiś taki złoty środek?
Oj, myślę, że jestem na tyle młoda, że głupio by było, gdybym powiedziała, że myślę, że coś znalazłam, bo obawiam się, że ktokolwiek, kto ma odrobinę więcej doświadczenia, uśmiechnąłby się pod nosem. Zwłaszcza, że ostatnie 8 miesięcy, dobrze, że to policzyłaś, bo ja nie byłabym w stanie. Ostatnie 8 miesięcy pokazało mi, przez to, że się zmieniło więcej niż przez poprzednie 3 lata, o których rozmawiałam z Tobą podczas ostatniej rozmowy, że branie czegoś za pewnik i takie osadzanie siebie w jakimś momencie na 100%, to nie chodzi o to, żeby nie być obecnym, broń Boże, nie mylić pojęć. Chodzi mi o to, że uznawanie, że już coś się wydarzyło i na pewno się nie zmieni, jest chyba po prostu lekko cyniczne i aroganckie. I nie chodzi o to, że wobec otoczenia czy wobec ludzi, tylko wobec po prostu idei życia, które się toczy cały czas i nie na wszystko mamy wpływ. Śmieszne, że wtedy się mnie zapytałaś o marzenia, bo pamiętam, jakie miałam do tego podejście i pamiętam też, że mówiłam w nawet innym podcaście, że trochę nie lubię tej idei celu i marzenia, dlatego że uważam, że to nas fokusuje na jakimś takim jednym punkcie i tracimy to, co się dzieje dookoła. A z kolei ten pogląd, zrobiłam do niego aneks, i nie zmieniłam zdania całkowicie, natomiast w tym zakresie na pewno udało mi się znaleźć balans. Udało mi się znaleźć balans czegoś takiego, że na co dzień w dalszym ciągu, tak jak wcześniej zawsze, jak takie dziecko sobie obserwuje, co się dzieje i staram się po prostu płynąć z tym nurtem, który mnie najbardziej pociąga. I to jest ta rzecz, która napędza zajawkę pracy kreatywnej. Ale z drugiej strony redefiniowałam swoje pojęcie celu i marzenia i uważam, że fajnie jednak jest, jak coś ci przyświeca.
Mm-hmm. Tak, ale powiedziałaś też przed chwilą, że z drugiej strony byłaś, bo mówiłaś w czasie przeszłym, byłaś człowiekiem takim to-do list, tak? Czyli zadanie za zadanie, zadanie, i że to cię napędzało i rzeczywiście widać było, że ty jesteś napędzona tą energią, no, pracy głównie, bo wtedy po prostu byłaś jeszcze przed długimi wakacjami, przed wszystkimi urlopami. Mówiłaś wtedy, że totalnie jesteś człowiekiem, który od 3 lat cały czas pracuje. Potrafisz być nawet 50 dni pod rząd na planach różnych zdjęciowych. A dzisiaj też trochę mówisz bardzo dużo o tym balansie, ale jednak mimo wszystko mówisz, że ten cel jest ważny.
Tak, no bo pamiętajmy, że realizacja moich nieskończonych pozycji z to-do lista, które w dalszym ciągu są nieskończone, bo mam po prostu taki typ charakteru, że ta lista się cały czas update'uje i non-stop coś do niej dochodzi. Ja nie realizowałam tych zadań dla jakiegoś większego celu. To było po prostu tak, jakbyś wyobraziła sobie te cyfry z Matrixa, które cały czas się przewijają na ekranie, no to one się przewijają w nieskończoność. I dokładnie tak było z moim to-do listem. Po prostu nawet gdyby się skończył, no to nie uznałabym, że cel został osiągnięty, bo to nie był. No, każde zadanie było małym celem samym w sobie. Ale to nie była jakaś taka droga... To nie był kierunek, w którym ja szłam zdecydowanie wiedząc, czego chcę. Nie mówię, że dzisiaj tak jest, broń Boże. I też nie mówię, że trzeba mieć taki cel. Oczywiście, że nie. Tylko, że widzę w tym swoim wcześniejszym nastawieniu odrobinę więcej zagubienia niż mam dzisiaj, odrobinę więcej takiego nieświadomego działania, w którym trochę gubiłam momenty i właśnie obecność. Pamiętam, że to, co sobie zarzucałam przez te ostatnie 3 lata i o czym mówiłam otwarcie też w rozmowach z przyjaciółmi, to, że pomimo, że żyję takim właśnie życiem trochę jak z bajki, gdzie mam ogrom podróży, o których wcześniej naprawdę szczerze marzyłam i nie sądziłam, że będzie mi dane pojechać w takie miejsca, w jakich byłam, w tak krótkim czasie od tego, że sobie pomyślę po prostu, że tego chcę. I w tych miejscach celem było na przykład znalezienie idealnego kadru pod zdjęcie. Dlatego podróżując w takim tempie, mając te 50 dni zdjęciowych pod rząd, gdzie bardzo często przeloty były jakieś nocne i naprawdę to był po prostu dzień pracy po dniu pracy, nie było takiego momentu, żeby się w tym zatrzymać, przemyśleć, ucieszyć, zapamiętać. Więc jakbym miała ci opowiedzieć o podróżach, a pamiętam, że o tym rozmawiałyśmy i wskazałam ci, jaka była moja ulubiona podróż w życiu, to gdybym miała ci opowiedzieć o tej podróży krok po kroku, gdzie byłam, jak się nazywały miejsca, które odwiedzałam, to nie byłabym w stanie ci tego powiedzieć. Musiałabym usiąść na spokojnie do komputera, odświeżyć sobie te miejsca, spojrzeć na mapę, spojrzeć na jakieś historie swoich własnych zdjęć i tak dalej. A wydaje mi się, że takie rzeczy, zwłaszcza jeżeli jest to spełnianie jakiegoś marzenia z wcześniej, to powinny zapadać w pamięć, bo nie wiem, jak byłam dzieckiem i spełniało się któreś z moich marzeń, to pamiętam do dzisiaj. A w życiu dorosłym, no to właśnie mówię ci, że zrezygnowałam trochę z tej idei marzeń i celu, a byłam takim, no po prostu rozpędzonym pociskiem.
Mhm. A teraz? Teraz pracę traktujesz jako drogę, narzędzie do czego? Do jakiego większego celu?
No na pewno w tym krótkim czasie nie zmieniło się wszystko, więc nie mam tego jeszcze poukładanego. Natomiast traktuję ją przede wszystkim jako narzędzie i przypomniałam sobie, że nie muszę całego swojego egoizmu na tym skupiać w taki sposób, żeby cały świat się kręcił wokół tego, bo świat jest jeszcze bardzo bogaty w inne elementy, z których możemy czerpać nawet inspiracje i tak dalej. Dlatego dzisiaj podchodzę do tego tematu trochę inaczej i ta praca daje mi niezmiennie tą samą radość, którą dawała mi wcześniej, czasami nawet większą. Ale to nie jest dla mnie jakimś takim po prostu chorym celem. Zrozumiałam trochę, że no ja muszę być swoim celem, no bo nikt za mnie tego, bo jego życia nie przeżyje i no sama utknęłam w takiej małej bańce tego, o czym ty powiedziałaś, czyli życia marzeniem. No, z zewnątrz to wygląda tak, że wielu mogłoby tego zazdrościć i zdaję sobie z tego sprawę, tylko czy ja potrafiłam to zauważać i czy potrafiłam w tym tak naprawdę uczestniczyć, czy byłam tylko takim świadkiem wykonującym listę zadań? No nie umiem sobie dzisiaj na te wszystkie pytania odpowiedzieć tak jednoznacznie, aczkolwiek doceniam to, że jestem na jakiejś takiej drodze do zmian, która pozwala mi nawet w pracy być bardziej obecną i czerpać. Okazuje się, że po prostu dużo więcej receptorów się uruchamia, gdy do tego tak podchodzisz, gdy nie jest to po prostu dzień zdjęciowy, który nawet jeśli ciebie cieszy, no to jak się skończy, to zaraz jest kolejny i tak dalej. Tylko jeśli jesteś w stanie to sobie... Ja też fajnie, że miałam taką możliwość, żeby odrobinę zwolnić. To nie jest dużo, bo nadal pracuję codziennie i nadal mam mnóstwo różnych zadań i dalej w niektórych aspektach realizuję się graficznie. Więc ten taki multitasking po prostu się odrobinę zmniejszył, nie zniknął. Aczkolwiek skumałam, że odbieram to teraz trochę większą liczbą receptorów. Wszystko jest dla mnie bardziej kolorowe, ma więcej smaku, więcej zapachu i tak dalej. I to są takie trochę metafory, które może ktoś zrozumie.
Myślę, że wiele osób zrozumie, bo myślę, że dużo osób się boryka z tym, co ty w jakimś wymiarze. A teraz jak tak mówisz, zastanawiam się, czy to wszystko, co na ciebie, no mówmy się, trochę spadło, nie wynika też z tego, że twoja kariera potoczyła się naprawdę bardzo szybko i wydaje mi się, że ty osiągnęłaś już, no nie chcę powiedzieć wszystko, bo to nie ma czegoś takiego, nie ma jakiejś takiej skali, końca tej skali, ale osiągnęłaś naprawdę wiele. Spełniłaś dużo tych fotograficznych marzeń mimo wszystko i zastanawiam się, czy to nie jest tak, że przez te wszystkie lata, kiedy do tego dążyłaś, to cię napędzało i nagle, kiedy to wszystko się zrealizowało, pojawiła się jakaś taka pustka?
Ciężko jest stwierdzić i tu akurat uznałabym, że zbieg okoliczności wielu różnych zdarzeń powoduje, że nie będę w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, a też nie we wszystkie tematy ze swojego życia prywatnego chciałabym wchodzić. Natomiast na pewno jest w tym coś, że realizując tak szybko coś, co jest nazywane marzeniem, a zaznaczam, że dla mnie nie wszystko było marzeniem. W pewnym momencie serio naprawdę odhaczałam zadania, to-do listy takie wykonane i nie skupiałam się na tym, czy kiedykolwiek o tym marzyłam, czy nie. Nawet jeżeli przychodziły do mnie naprawdę duże kampanie, no to moim celem było wykonać to jak najlepiej, ale zgubiłam w niektórych przypadkach ten moment takiego, no nie wiem, pamiętam jak się dostałam na studia i skakałam ze szczęścia po w swoim pokoju, dosłownie skakałam, dlatego że miałam iść na studia ścisłe, na jakieś nanotechnologie czy coś takiego, a 2 miesiące przed maturą sobie wymyśliłam, że chcę iść na studia artystyczne, więc serio, to czy się dostanę było dla mnie rzutem monetą i jak się okazało, że się dostałam i to jeszcze jakaś trzecia na liście, to w ogóle po prostu przysięgam, skakałam pod sufitem i zgubiłam ten moment, w którym realizujesz rzeczy, które wiesz, że są twoje, wiesz, że nie chcesz robić nic innego, więc masz wszystkie dane do tego, żeby odczuwać absolutną pełnię szczęścia i nie chcę powiedzieć, że jej nie odczuwałam, bo ja byłam serio szczęśliwa, tylko podchodziłam do tego jak do zadania, do wykonania, po prostu nie było przestrzeni na te wszystkie emocje i na takie osadzenie siebie na 200%. No i myślę, że to jest tym efektem, który wynika z procesu, o którym powiedziałaś, czyli tak szybko, dużo, wszystko naraz. I ja faktycznie miałam przeogromne szczęście, mogąc zrealizować tak dużo, tak pięknych i odsadzonych też przez tak wartościowych ludzi projektów w swojej krótkiej, nazwijmy to, karierze na potrzeby tej rozmowy. Aczkolwiek uważam, że absolutnie nie osiągnęłam wszystkiego. Co więcej, jakbym miała zacząć wymieniać rzeczy, których nie osiągnęłam, to myślę, że jest ich dużo więcej niż te, które osiągnęłam, ale w ogóle nie robiłabym tego z perspektywy braku, tylko z perspektywy Boże Święty, zobacz ile jeszcze jest przed tobą pięknych rzeczy. Już się trochę nie mogę doczekać, aż one i ja się spotkamy.
Zdradzisz, co jest na takiej twojej liście znowu tych marzeń teraz właśnie, co jest jeszcze do osiągnięcia, takie to?
Na razie na pewno mam taką listę podróży na ten rok, które chciałabym zrealizować i zauważyłam, że trochę mi się zmienia podejście do charakteru mojej pracy, bo wcześniej dostosowywałam wszystko w swoim życiu do pracy, która do mnie przyjdzie, a dzisiaj mam tak, że staram się dostosowywać Nie tylko w ten sposób, bo w ten nadal jakby są w dalszym ciągu w moim życiu klienci i projekty, których się po prostu nie rusza, bo nie. Ale teraz staram się dostosowywać tą pracę do tego swojego celu, czyli jeśli wymyśliłam sobie, że pojadę w jakieś miejsce na świecie, to staram się pomyśleć w taki sposób, co mogę tam zrealizować, kto inny może mieć z tego również korzyść. Rozmawiając z ludźmi widzę, że oni są bardzo chętni do tego, żeby poznać jakieś tam moje plany na najbliższy czas i wychodzi z tego taka kreatywna burza mózgów, że trochę się czuję jakbym dostała, nie wiem, jakąś taką rozszerzoną wersję swojej pracy, że mam nagle jeszcze więcej możliwości i to jest fajne, to jest super. A jak chodzi o takie cele, marzenia, uznajmy, definiowane przez, załóżmy, prestiż projektu, w jakim mogłabym pracować, to tego dalej staram się nie robić, bo tutaj bardzo łatwo jest odpalić swojego i stracić trochę hamulce. Natomiast na pewno chciałabym się skupić bardziej na tym, na co nie miałam czasu wcześniej, właśnie przez ogrom tej pracy, czyli projekty własne, projekty artystyczne i edytoriale.
Wracając do tej szybkiej kariery, która, no nazwijmy to właśnie znowu w cudzysłowie karierą, rozumiem jak to brzmi dla ciebie też.
Ale o karierze to sobie może mówić Brad Pitt.
No zdecydowanie. Przyjmijmy to, że naprawdę bardzo dobry początek obiecującej kariery, czyli ostatnie lata, to co się wydarzyło. Masz jakąś odpowiedź na to albo przepis na to, jak to się wydarzyło? Dlaczego tak to pykło? Dlaczego tak szybko się to potoczyło? Czy to jest tylko kwestia talentu? Czy to jest też kwestia twojej otwartej osobowości, która na pewno też ci dużo pomaga? Ułatwia nawiązywanie kontaktów, które, umówmy się, w tej branży są no, kluczowe.
Ja mogłabym nawet taki przepis napisać na kartce i bardzo bym chciała poznać taką grupę badawczą, która podejmie się przeprowadzenia tego eksperymentu. I wydaje mi się, że nie pomyliłabym się. Jest to kilka kluczowych czynników, które muszą wystąpić w takiej idealnej koherencji czasu i przestrzeni. Ja mam naturalnie pozytywne nastawienie do życia. Mój tata, jak byłam dzieckiem, to mówił mi, że ja patrzę na świat przez różowe okulary i pomimo, że każde dziecko tak robi, to podobno ja byłam niepoprawną optymistką i wiem to, no bo jestem na tej planecie już 29 lat i serio, jak pojawił się w moim życiu moment, że nie wszystko było takie kolorowe, to z czym sobie najbardziej nie mogłam poradzić, to, że tego nie rozumiem. Bo ja naprawdę nie miałam żadnych danych do odczytu takiej sytuacji. Więc z tak pozytywnym nastawieniem, uznajmy, że odrobiną talentu i tu się powołuję na wszystko, co mówią mi inni, bo ja sama nie uważam... Uważam, że mam oko faktycznie, ale po prostu widzę, jakie inni ludzie mają oko i dlatego dla mnie słowo talent również ma skalę i ja na tej skali nie jestem definicją tego talentu.
Ale to jest jakaś samokrytyka taka mocna, bo nie zgodzę się z tym po prostu.
To jest trochę samokrytyka, pewnie część będzie myślała, że to jakaś fałszywa skromność. Ja natomiast się pozwolę jeszcze raz powołać na słowa innych osób i to będzie szanowny pan doktor habilitowany Nikodem Pręgowski, mój promotor dyplomu w pracowni graficznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, który powiedział, że moment, w którym zaczynają ci się podobać twoje projekty w taki sposób, że nawet po czasie do nich wracasz i jesteś zachwycony, to jest moment, w którym trochę przestałeś się rozwijać. No i ja tak patrzę na te swoje projekty. Nie chcę sobie myśleć, że o Jezus, ale ze mnie utalentowana laska, która robi super zdjęcia. No bo wierząc w to, trochę łatwo wydaje mi się, że przestać się rozwijać. Ja nie chcę tego robić, bo rozwój to edukacja, a edukacja jest jednym z najbardziej satysfakcjonujących uczuć. I faktycznie, biorąc pod uwagę, że nie musiałam spędzić jakichś lat na nauce fotografii, no to na pewno mam ten talent, aczkolwiek no serio uważam, że są ludzie, którzy mają większy, chociażby dlatego, że osiągają takie rzeczy w dużo młodszym wieku i tak dalej, i tak dalej. Więc wracając do twojego pytania fundamentalnego tej długiej wypowiedzi, to połączenie na pewno takiego nastawienia pozytywnego, gdzie nic nie jest w stanie mnie złamać, połączenie trochę tego talentu, przede wszystkim, i tutaj kładę na to nacisk, pracowitość, ale taka pracowitość przez duże P tej rzeczy sobie w ogóle nie odmówię. Ja byłam w stanie naprawdę przełożyć każdą potrzebę innej osoby nad swoją. Nie jestem z tego dzisiaj dumna, nie uważam, że ludzie powinni tak postępować, natomiast wiem, że jeżeli chce się osiągnąć coś w pracy, to trzeba być pracowitym i to wynika nawet z etymologii tego słowa po prostu. To jest zwykła nomenklatura i jak chcesz w pracy osiągać sukcesy, musisz być pracowitym. Nikt jeszcze nie osiągnął sukcesu w pracy leżąc na kanapie, chyba że taki ktoś by zawód wymyślił. Więc jak jesteś po prostu takim zajaranym życiem człowiekiem, pracowitym i do tego masz oko, jeszcze możesz sobie pozwolić na jakikolwiek sprzęt i dość szybko decydujesz się na rozwój. Ja pamiętam, że kupowałam trochę na wyrost swój sprzęt. Uważałam, że okej. Ja też kiedyś byłam na takim wykładzie, na którym swoją drogą inny fotograf, Daniel Jaroszek, powiedział, że lubi się otaczać ludźmi, że on nie uważa, żeby było od wszystkiego, w związku z czym lubi się otaczać ludźmi, którzy są najlepsi w swoich dziedzinach. Ja przejąłam sobie od niego tą dewizę, bo lubię słuchać mądrzejszych od siebie i tych, którzy więcej osiągnęli. W związku z czym lubię mieć po prostu sprzęt, który jest najwyższej jakości, nawet jeżeli moje skille nie były na najwyższej jakości. Po prostu obudowałam się w taki sposób, że to wszystko trochę mnie dociągało do pewnych granic, aż w końcu ja sama do nich dobijałam i osiągałam sobie następny poziom. To nie sądzę, żeby ktokolwiek kierujący się tymi zasadami, gdy może sobie na nie pozwolić, bo po pierwsze nie każdego stać na nieskończenie optymistyczne nastawienie do życia, tudzież po prostu materialnie na sprzęt, ale gdybyśmy znaleźli człowieka, który może sobie na wszystkie te punkty pozwolić, to jestem przekonana, że jego szansa na sukces byłaby duża.
A w praktyce twoja droga zaczęła się dosyć też przypadkowo, nie? Jeśli chodzi o pierwsze zlecenia na Helu. Bo na początku zacznijmy też od tego, że ty w ogóle jesteś grafikiem.
Tak, to
nie
prawda.
Nie fotografem, tak jakby z wykształcenia.
To prawda, aczkolwiek już mi coraz trudniej jest mówić o tym, że jestem grafikiem, bo jak każda dziedzina ta się również rozwija i to tak dynamicznie, że uczestnicząc cały czas w jakichś takich grupach zrzeszających grafików, widzę, że ominęły mnie to ostatnie lata, więc jestem wykształcona w kierunku graficznym i w pewnej takiej swojej dziedzinie działam dalej aktywnie i wydaje mi się, że w niej się nadal odnajduję. Natomiast takim grafikiem z krwi i kości, tak jak kiedyś budowałam swoje studio graficzne i tak dalej, to już nie jestem.
Mhm. A przełomowy projekt, zlecenie, to był ten pierwszy dla Serf? Czy...
Tak, zdecydowanie tak. No właśnie ta moja grafika doprowadziła mnie do jakiejś takiej pracy artystycznej akurat wtedy na Helu, no bo każde lato tam spędzałam. Robiłam takie zdjęcia reporterskie, czasami dla firm, czasami dla osób prywatnych i robiłam to czysto z zajawki, po prostu jeśli miałam chwilę, to tak ją wykorzystywałam. I pod wpływem efektów tego działania zatrudniła mnie marka Serf Jence do wykonania im kampanii. To była moja pierwsza duża kampania, pierwsza wyjazdowa. Wcześniej robiłam podobne zlecenie zimą dla innej marki, ale to było przy okazji zdjęć snowboardowych, co już było jakąś takim punktem dla mnie zaczepienia czegoś zwykłego. A tu było po prostu wszystko trochę nowe. Przede wszystkim poziom odpowiedzialności, no bo dzisiaj wiem, że na fotografie spoczywa ogromna odpowiedzialność za powodzenie takiego projektu. A wtedy podeszłam do tematu trochę robiąc dobrą minę do złej gry, bo nie wiedziałam, na co jestem gotowa, a ja iść na żywioł, ale lubię sprawiać wrażenie, jakbym znała wszystkie karty jednak. I zauważyłam trochę, że w ten sposób faktycznie rzucając się na głęboką wodę, szybciej uczysz się pływać.
Czyli to jest takie fake it till you make it?
Nie do końca, bo to nie jest dla mnie żadna sytuacja stresowa i ja nikogo nie oszukuję, tylko po prostu jak ktoś się mnie pyta, ej, a chcesz zrobić zdjęcie o wschodzie tu czy tu? To ja wiem, że nie muszę, na tamten moment nie miałam takiego doświadczenia, które mi powie, gdzie będzie lepsze zdjęcie na wschodzie, a wschód to są jakieś, minuty po prostu, gdzie masz do uchwycenia idealny kadr. I nie wybierałam na oślep, tylko po prostu prosiłam o 5 minut, znajdowałam jakąś metodę gdzie odpowiem z największą korzyścią przede wszystkim dla zdjęcia na to pytanie i odpowiadałam, a wiem, że to są też z rozmów z moimi obserwatorami, wiem, że to są takie rzeczy, nad którymi oni się zastanawiają, ale skąd wiesz, jak to zrobić, skąd wiesz, kiedy to zrobić, skąd wiesz to, tamto, no nie zawsze wiesz, no ale właśnie po to robisz coś pierwszy raz, żeby następnym razem już wiedzieć, żeby mieć jakieś doświadczenie, a jak zrobisz coś 45 razy, no to jesteś w stanie sobie taką średnią z tych 45 razy wyciągnąć, że paradoksalnie z tej jednej wiedzy będziesz umiał odpowiedzieć też na inne pytania. Więc może to moje nawiązanie do wschodu słońca wcale nie jest jakieś super trafne, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. No, po prostu nie musiałam nic ściemniać, uczyłam się, ale nie pokazywałam, że nie wiem. Po prostu,
nie miałam
tylko
strachu tego właśnie, który chyba towarzyszy wielu osobom w branży kreatywnej, które też bardzo często na przykład mnie pytają, albo osoby, które ja znam, właśnie skąd to wiesz? No, a tego się nie przeczyta, nie? Nigdzie.
To no właśnie, się właśnie przez to, że ja mam ten filtr taki z kolorowych okularów założony, to po pierwsze mam ogromne zaufanie do własnej intuicji, a po drugie z jakiegoś powodu chcę wierzyć, że los mi sprzyja w taki sposób, że nawet jeżeli podejmuję jakiekolwiek ryzyko, to ono budzi we mnie ekscytację, a nie stres.
A nigdy się nie przejechałaś na tym optymizmie, jakiejś takiej nawet dziecięcej naiwności, może trochę, ale też takim właśnie zaufaniu do własnej intuicji, co jest uważam bardzo dobrą cechą i o którą bardzo ciężko, ale no gdzieś można się na tym przejechać, nie?
Wiesz co, może tak i na pewno były w moim życiu sytuacje, gdzie było podjęte ryzyko. Na szczęście te sytuacje, które mi przychodzą do głowy, dotyczyły moich projektów własnych. I mówię o tym dlatego, że w przypadku pracy o charakterze komercyjnym, gdzie jednak to nie są moje budżety, ja jestem zatrudniona do tego, żeby wykonać swoją pracę jak najlepiej, staram się zoptymalizować ten procent możliwości wystąpienia ryzyka do jak najniższych liczb i wtedy się powołuję po prostu albo na swoje doświadczenie, albo na wiedzę osób, które mają to doświadczenie, gdy ja go nie mam. Dlatego też korzystam naprawdę z wiedzy najlepszych w danych dziedzinach osób. Mam szczęście i możliwość pracować z najlepszymi producentami w Polsce, najlepszymi asystentami oświetlenia itd. Ja się nie boję pytać. Dlatego właśnie nie chcę podejmować tego ryzyka, no bo nie chcę zawieść nigdy nikogo, bo to nie jest fajne poczucie. Jeśli wiesz, że to tobą ktoś się zawiódł, już nie jest wystarczająco łatwo przeżyć zawód kimś innym, a jeszcze postawić siebie w tej roli, nic przyjemnego. Dlatego to jest taki cel, który zawsze nadrzędnie mi przyświeca, niezależnie od tego, czy podejmuję jakieś ryzyko, czy nie. No to właśnie nie ma być naiwne. To może być odrobinę, no może nawet nie zawsze racjonalne, ale szukam najlepszego rozwiązania i szukam go serio. Tak skupiam się na tym, żeby przeprowadzić jakiś research, zanim udzielę ostatecznej odpowiedzi na pytanie, które przewiduje jakiekolwiek ryzyko.
Mm-hmm. A zanim miałaś te możliwości, żeby zdobyć też te doświadczenia i podjąć to ryzyko, zastanawiam się, jak w praktyce uczyłaś się fotografii, no bo to jednak oczywiście oko i ten talent to jest jedno, ale druga to jest po prostu część praktyczna, to też jest dosyć techniczny zawód mimo wszystko. Oczywiście twój tata był fotografem i też odegrał tu chyba niemałą rolę w tym, żebyś pobawiła się aparatem, bo pierwszy aparat dostałaś od niego, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, to prawda. Mój tata był fotografem, tylko to było w ogóle w poprzednim stuleciu i długo przed tym, zanim ja się urodziłam. Natomiast ja byłam takim jego obiektem fotografii podczas moich dziecięcych lat. Wiadomo, jak to każdy tata i to jeszcze w tak późnym wieku, no bo ja się urodziłam moim rodzicom, gdy oni już byli trochę pod 40. Jak każdy tatuś, byłam córeczką tatusia i jako, że jego pasją była fotografia, no to jedną z form wyrazu tej miłości do córki było to, że non-stop robił mi zdjęcia po prostu. Jeszcze do tego miał to swoje artystyczne podejście, w związku z czym jedno zdjęcie robił tak długo, że ja dzisiaj, pomimo że robię to profesjonalnie, prawdopodobnie nie pracuję tyle czasu nad jednym zdjęciem, co on wówczas. Więc na pewno byłam dość oswojona z tym tematem. A chyba łatwiej jest po prostu wykonywać rzeczy, które znasz, nawet z samej obserwacji. nie musiałam się tego uczyć zupełnie od nowa i nie było, samo trzymanie aparatu było dla mnie naturalne.
A doskonalenie fachu to jak? Bo tu kiedyś...
I tu są fajne właśnie takie podcasty, jakie my nagrywamy i te wszystkie formy zderzania pytań od osób z zewnątrz. Każdy, kogo słuchałam ze świata fotografii, mówił, że kluczem do sukcesu jest robienie zdjęć. I faktycznie to jest najbardziej trafna metoda. No nieprzerwanie robić, zupełnie inne doświadczenie i oko, nawet bazujące wyłącznie na własnych doświadczeniach, będzie miała osoba, która w życiu zrobiła 10 zdjęć, 10 tysięcy, a 100 tysięcy. Z każdego swojego zdjęcia jesteś w stanie wyciągnąć wnioski. Fajnie jest to konsultować z innymi. Wydaje mi się, że też z samej obserwacji pracy innych osób, nawet takiej korzystając z social mediów, to jest ogromne narzędzie do podglądania tak naprawdę, więc nawet w ten sposób możemy się uczyć.
A dużo podglądasz właśnie innych fotografów w social mediach? Bo to ma oczywiście dwojaki wymiar.
Nie, na pewno zanim wykonywałam tą pracę na takim poziomie jak dzisiaj, to patrzyłam zawsze na to trochę więcej, dlatego że po prostu mnie to zachwycało i pamiętam, jak oglądałam sobie pracę takich fotografów w moim dzisiaj ulubionym studio fotograficznym. Miałam takie, Jezus Maria, jakby było cudownie pracować w takiej przestrzeni, a dzisiaj jestem tam prawie codziennie. I to jest taki moment mały wdzięczności, że to się mogło wszystko w tę stronę potoczyć. Aczkolwiek dzisiaj już nie podglądam za bardzo, dlatego że no, wszyscy pracujemy z tymi samymi osobami, na tym samym oświetleniu i tak dalej. I żeby jednak zadbać o jakąś taką swoją charakterystykę inną od pozostałych, to trochę nie ma sensu jakoś się na to tak nadmiernie gapić, bo nic z tego nie wynika. No przecież nie będę się na to patrzeć, żeby coś od nich podłapać, bo mam swoje rozwiązanie już, takie, które lubię i do których jestem przyzwyczajona. I jeśli chcę poeksperymentować, to też wolę zaczynać z punktu zero niż z odtwarzania rozwiązań, które już ktoś inny mi pokazał.
Ostatnio też mówiłaś, że taką bardzo fajną radą, którą dostałaś chyba od jednego z twoich wykładowców, jak dobrze pamiętam, było to, żeby robić zdjęcia na aparacie, który ma ograniczoną ilość zdjęć.
Tak, tak, to jest bardzo fajna rada, tylko ja to mówię tak, bo się domyślam, dlatego że ja wcale nie robię mało zdjęć, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że jestem w czołówce osób, które potrafią wyeksploatować migawkę w tak krótkim czasie. Aczkolwiek była to super rada, którą chciałabym umieć wprowadzać w życie. Brzmiała ona dokładnie tak, żebym sobie kupiła kartę, która mieści tylko 12 zdjęć i próbowała ją wykorzystać, no bo wtedy po prostu właśnie wracamy trochę do tego początku naszej rozmowy, może lekko na inny temat, ale jesteś tak osadzona w tym momencie i musisz po prostu być tak świadoma tego, co się dzieje wizualnie w twoim kadrze. Wiedząc, że masz po prostu 12 szans, no to 1/12 to nie jest wcale aż tak dużo. A jak wiesz, że jest to nieograniczona ilość, no to 1/5000, no to jest całkiem
czyli dużo. Czyli chodzi trochę o to, żeby powrócić do metody, o której mówiłaś przy twoim tacie, tak? Czyli żeby troszeczkę poszanować ten kadr, tą chwilę i to zdjęcie. A to jest bardzo ciekawe, bo wcześniej jak też mówiłaś o tym byciu tu i teraz, to dokładnie wtedy miałam też powiedzieć, że dla mnie zawód fotografa to jest jeden z niewielu zawodów, który naprawdę opiera się na takim byciu w danej sekundzie i w danej chwili. I to jest akurat no, paradoksalne do tego, co powiedziałaś na początku naszej rozmowy, czyli że ty gdzieś miałaś to zatracone i nie potrafiłaś być tu i teraz, ale rozumiem, że zgodzisz się z tym, że właśnie fotograf jest w tej sekundzie i musi z tej sekundy wycisnąć maksimum możliwości.
Im bardziej będzie, na pewno tym lepiej dla kadru i dla całej sytuacji. To na 100%, nie mam co do tego wątpliwości, natomiast umiejętność bycia w tym, gdzie patrzysz tak naprawdę przez wizjer swojego własnego aparatu i nie przeżywasz tego momentu, no bo najczęściej tworzysz jakąś sytuację i tworzysz ją tylko na potrzeby zdjęcia, a potem ta sytuacja już nie trwa, jest trochę stoi w opozycji do tej obecności, bo to nie jest coś takiego, że my jesteśmy, wiesz, reportażystami wspaniałego włoskiego życia pełnego słońca i jedzenia makaronu i tak dalej. Tylko my tą sytuację wytwarzamy. Ona trwa, jest uwieczniona na jednej, nie wiem, 4000 sekundy klatce. I ona przestaje trwać, ubieramy wszyscy plecaki, zmieniamy lokalizację i robimy kolejne zdjęcie. A właśnie chyba kluczem do sukcesu jest jakaś taka autentyczność tej chwili. Ona musi trochę potrwać jednak, żeby ta jedno 4000 miała wydźwięk.
Czyli to jest taka różnica pomiędzy tym, pomiędzy takim pytaniem, dylematem trochę, czy fotograf kreuje, czy odzwierciedla rzeczywistość?
Zależy, jakie zdjęcie jest potrzebne, bo nie byłabym w stanie powiedzieć, czy ten, który kreuje, a który łapie ten moment, to który fotograf jest lepszym fotografem. Nie ma czegoś takiego. No jest ta praca, jak każda inna, ma swoją charakterystykę i każde zamówienie ma inną. Po prostu czasami musisz tą rzeczywistość wykreować, czasami musisz tą rzeczywistość złapać. Ja strasznie lubię łapać sobie te momenty. I taka też jest, taki jest chyba rys tej mojej fotografii. Dlatego dla mnie było istotnym, żeby jednak w tym momencie być, a nie tylko go odhaczyć i iść dalej. No bo w pewnym momencie wchodzisz w jakiś taki konflikt wewnętrzny, nawet zawodowy, że z jednej strony wygląda to wszystko, jakbyś robił coś, co naprawdę jest trochę inne i lepiej jest jednak żyć w takiej totalnej symbiozie.
A jeśli chodzi o poszukiwanie swojego stylu, czyli cały czas jesteśmy przy tym warsztacie fotograficznym, który no, dla mnie, dla laika jest bardzo fascynujący. I też ci to powiedziałam ostatnio, że patrząc na twoje zdjęcia, ja nie potrzebuję podpisu, bo wiem, że to są twoje zdjęcia. Jak długo zajęło ci, żeby dojść do tego momentu?
To jest trudne pytanie, ale dobre, dlatego że ja bardzo długo w ogóle nie wiedziałam, o czym ludzie mówią, jak piszą mi, że moje zdjęcia są charakterystyczne i że nie potrzebują podpisu. Faktycznie jest to taka rzecz, którą słyszę stosunkowo często. I wydaje mi się, że to wcale mi nie zajęło długo, bo to prawdopodobnie było we mnie od początku, tylko było właśnie szkolone przez ten warsztat, o którym mówisz. Jak wcześniej powiedziałam, mam swoją estetykę, w której odnajduję się najlepiej i jest dla mnie najbardziej naturalna. To jest taka estetyka, którą byłabym w stanie odtworzyć obudzona o 4 nad ranem. Jakby mi ktoś wręczył aparat do ręki i powiedział, masz, rób zdjęcie, to bym zrobiła trochę takie. To jest dla mnie naturalne, po prostu jakaś taka pamięć mięśniowa, załóżmy. Natomiast na pewno z czasem i z doskonaleniem własnego warsztatu doprecyzowujemy ten styl. Zawężamy trochę granice i dlatego coraz mniej ten podpis jest potrzebny.
A więcej, jakbyś miała doradzić młodym, zaczynającym fotografom, to więcej tam jest, albo no, odpowiedziałaś wcześniej, że więcej jest praktyki, bo żeby być dobrym fotografem, po prostu trzeba robić zdjęcia, ale na ile tam jest też teorii, na ile to jest tej wiedzy technicznej o świetle, o tym jak kadrować, o planowaniu przestrzeni, czy to po prostu trzeba czuć?
Wiesz co, wiedzę taką teoretyczną, wydaje mi się, o której ty teraz myślisz, to po prostu pozyskujesz raz i potem już nie musisz do tego wracać. Wątpię, żeby jakikolwiek pracujący aktywnie fotograf dalej korzystał z podręczników fotografii, o ile w ogóle pamięta, kiedy ostatnio do takiego sięgnął, jeśli kiedykolwiek. Z czasem teorię pozyskujemy przez praktykę. Uczymy się o świetle z obserwacji. To też szanowny pan Zdzisław Mackiewicz, mój nauczyciel fotografii z UMK, powiedział mi kiedyś, że jeżeli chcę się czegoś nauczyć o świetle, to nie muszę tego robić spędzając godzin w studio, tylko mogę sobie po prostu, akurat siedzieliśmy przy oknie w jego gabinecie, mogę sobie tak wystawić rękę w prawo lub w lewo i zobaczyć, jak się zachowuje na niej światło. Światło zawsze pada z jakiegoś kierunku, w związku z czym wszystko jest elementem naszej obserwacji. No i ja zostałam z tą uwagą na najbliższe lata i pamiętam ją do dzisiaj, dlatego że faktycznie każde doświadczenie ze światłem, jakie mam, potwierdza słuszność tej tezy.
A jakbyś miała powiedzieć, co jest najfajniejszego w byciu fotografem, nawet nie w pracy fotografa, ale no, oprócz tego, że to jest twoja praca, to jest też część twojego życia. I co jest najfajniejsze? Co cię w tym najbardziej rajcuje?
A to jest bardzo trudne pytanie. Chyba taka bardzo naturalna, taki bardzo naturalnie wytworzony safe space, ponieważ jesteś w stanie się w każdej chwili schować za swoim aparatem i trochę być i nie być naraz, czyli jesteś niby niezauważony. Mówimy teraz o takiej mojej ulubionej części bycia fotografem, czyli to takie łapanie momentu. Nawet czasem w pracy komercyjnej udaje mi się pracować w takim charakterze właśnie, że dzieje się jakieś zdarzenie, a ja je tylko uwieczniam. I To jest najfajniejsza rzecz. Czy w każdej chwili możesz po prostu... nie wiesz, czy to aparat jest narzędziem w twoich rękach, czy ty jesteś takim trochę narzędziem. Możesz się wyłączyć po prostu. To jest super. To jest taka droga ucieczki, którą nie wiem, czy każdy zawód oferuje. Wydaje mi się, że nie, że ten mój zawód ma taką bardzo przyjemną cechę dla osób, które gdzieś tam się miotają między introwertyzmem a ekstrawertyzmem, gdzie jednak możesz sobie uciec do tej swojej własnej głowy i przez chwilę tylko popatrzeć, poobserwować, nie podejmując żadnych decyzji, bo nie jest to operacja na otwartym sercu, tylko po prostu zdjęcie, więc to jest fajne.
Ale masz zlecenia, gdzie, tak jak wcześniej powiedziałaś, ta decyzyjność sama w sobie jest ważna, że w ogóle ty musisz podjąć decyzję. I też powiedziałaś o odpowiedzialności fotografa za dany projekt. To jest duże obciążenie, zwłaszcza chyba w komercyjnych zleceniach, sesjach?
Tak, na pewno. Jest to. Ty masz stworzyć te zdjęcia, w związku z czym decydujesz już na poziomie tak naprawdę tworzenia teamu, jesteś na etapie każdej konsultacji, każdego elementu takiej pracy z klientem. Bardzo często uczestniczymy również w wyborze modelek, tym się zajmuje casting director, ale mamy zawsze prawo głosu i to wiesz, jeśli realizujemy jakąś koncepcję, a każda sesja zdjęciowa jest najpierw briefowana, później jest tworzony do niej moodboard, a później opracowujemy ten pomysł, od którego wychodziliśmy. I jak tworzysz taką koncepcję, to po prostu twoim zadaniem w realizacji jest wywiązać się z tego założenia. A żeby to zrobić, to muszą na odpowiednich etapach zostać podjęte odpowiednie decyzje. Najczęściej one trafiają, te pytania o te decyzje trafiają do ciebie, więc faktycznie jest to odpowiedzialność. Na szczęście ty pytałaś o to, co daje super poczucie bycia fotografem, nie tylko w pracy. No bo w pracy takiej właśnie, w której jest dużo podejmowania tych decyzji, może ta lekkość bytu jest ograniczona, aczkolwiek nie daje to na pewno poczucia jakiegoś braku albo dyskomfortu. Mm-hmm. Też jest fajne. Wydaje mi się, że też trzeba mieć trochę do tego charakter, no bo są ludzie, którzy nie lubią podejmować decyzji. Ja jeśli wierzyć w jakiekolwiek numerologię, to teoretycznie jestem jedynką, w związku z czym ja kocham być liderem. Kocham podejmować decyzje i faktycznie sprawia mi to dużo radości. Od dzieciaka tak było, że lubiłam sobie być przewodniczącą w klasie. A dzisiaj na planie po prostu jestem taką, może nie przewodniczącą planu, bo tym jest kierownik planu, ale cieszę się, że mam wpływ na tyle elementów.
Takim dyrygentem całego teamu. Miałam o to zapytać też, bo pytanie o to, jakie cechy trzeba mieć w danym zawodzie, myślę, że nigdy nie jest sztampowe, bo w każdym zawodzie ten zestaw cech powinien być inny i też bardzo ładnie z naszej rozmowy gdzieś tam się wykluwają te cechy, czyli na pewno właśnie ta decyzyjność, gdzieś tam twarde pośladki, jeśli chodzi o wzięcie odpowiedzialności, no nie, za to wszystko, ale też ogromna chyba elastyczność.
Nie miałam takiej sytuacji, że zrealizowałam sesję i przyszedł do mnie ktoś i powiedział, że w ogóle czegoś takiego nie chciał. Nie, oczywiście zdarzyło się, ku mojemu zaskoczeniu, zdarzyło się jakieś tam niezadowolenie. Na szczęście nie więcej niż raz, aczkolwiek pamiętam, że to, co pozwoliło mi się z tym pogodzić, to że ja wiem, że zrealizowałam zadanie, które zostało mi zadane, a za to, że na przykład ktoś po drodze zmieni decyzję, która wpłynie na jego percepcję, już nie odpowiadam. Ważnym jest, żeby po prostu pamiętać, że realizujemy jakieś tam założenia o charakterze najczęściej komercyjnym w takiej pracy fotografa, jako takiej pracy tego, co ja robię na co dzień, co możecie znaleźć u mnie na Instagramie, w portfolio i w ogóle. I nie są to projekty własne, więc super jest, gdy możesz wyrazić przy okazji siebie i po to ciebie ktoś zatrudnia, żebyś to ty zrobił te zdjęcia, a nie ktoś inny, więc ten twój rys musi być tam widoczny. Nawet jeżeli jest to taka cecha jak, nie wiem, umiejętność pracy z konkretnym typem człowieka, z dzieckiem i tak dalej, są powody, dla których ludzie zatrudniają ciebie, a nie kogoś innego bardzo często. Aczkolwiek mimo tego musisz pamiętać, że pracujesz dla kogoś, to jest nadal usługa, którą ty masz dostarczyć w jak najwyższej jakości. I wydaje mi się, że stąd też bardzo dużo zadowolenia ze strony klientów, bo po prostu dowozisz ich oczekiwania i to jest najważniejsze.
Projekt, z którego jesteś do dzisiaj najbardziej dumna?
Ojej, wydaje mi się, że edytorialowa sesja do Vogue, którą miałam możliwość mniej więcej dokładnie rok temu fotografować w Mediolanie. I stąd też moje marzenie do tego, żeby iść w stronę edytoriali bardziej, bo no widzę, ile ona mi przyniosła radości i faktycznie to jest taka sesja, która trochę się nie nudzi. Może to niedobrze, ale lubię do niej po prostu wracać.
Czyli to, czego ci życzyć na najbliższe lata, miesiące, to więcej edytoriali czy podróży, bycia tu i teraz?
Zdrowia. Zdrowia, resztę się ułoży. Wiesz co? Nie wiem. Uznajmy, że teraz jest tak i że to jest taki moment, w którym jest mi to potrzebne i mam na to ochotę. Ale jak ostatnie miesiące pokazały, zdanie może się zmieniać. I mam nadzieję, że tego zdania, które mam teraz, się miło również słucha.
Bardzo miło się słucha, Dorota. Podzieliła się super istotnymi, ważnymi rzeczami i bardzo ci dziękuję za to. I dziękuję ci za to spotkanie i za rozmowę.
Ja też ci bardzo dziękuję i życzę ci bardzo interesujących podcasterów oraz dużo radości z przeprowadzonych rozmów.
Dziękuję ci pięknie. Na razie się wszystko realizuje.
Cudownie.
Jeśli podobała ci się nasza rozmowa, śledź projekt Preta Create tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Preta Create tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.